Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, we wtorek, 9 października. Sławek Orlik przy telefonie 510-37-36. Drugi to czujny, 510-37-32. Za konsoletą Mariusz Tałajkowski, ja się nazywam Janusz Wilczyński. To jest Czas Reakcji. Czas Reakcji, @radioszczecin.pl. Na ten adres można do nas pisać. Witamy, kłaniamy się nisko i zapraszamy. Perspektywy mamy niezłe, pogoda piękna, ale nie wszystkich ta piękna pogoda cieszy, bo nie pada deszcz. A jak nie ma deszczu, nie ma grzybów, ale spróbujemy wlać nieco nadziei w serca grzybiarzy. Zapytamy specjalistę, czy będą grzyby, czy są jeszcze jakiekolwiek szanse na dorodne podgrzybki i prawdziwki. Pamiętam, w tamtym roku dostawaliśmy sporo zdjęć od naszych słuchaczy właśnie z grzybobrania, z udanego grzybobrania. Teraz jest z tym bardzo, bardzo trudno. I nasz drugi temat, o którym mówiła Anna Rabska-Szmajdzińska w wiadomościach, rzeczywiście porozmawiamy sobie o tej lekowej układance, albo może jakimś labiryncie, którego nie sposób przejść. Jak to jest z tymi cenami leków i czy apteki takie stacjonarne mogłyby mieć strony internetowe, gdzie moglibyśmy wejść i zobaczyć, w jakiej cenie w danej aptece jest lek. Na razie tak nie jest. O tym będziemy rozmawiali z Hanną Borowiak z Izby Aptekarskiej w Szczecinie. Przeniesiemy się także na Turkusową. Kierowca autobusu i alarmuje nas, nie tylko on zresztą nas o tym alarmuje, że jest tam bardzo duży kłopot z parkowaniem. Parking Park and Ride przy Turkusowej, nie mylić z tym przy Hangarowej, jest niewielki, 60 aut raptem. No i samochody parkują tam gdziekolwiek. Nie jest to dobra sytuacja. No i zajrzymy także na ulicę Barnima. Tam jest miejsce dla niepełnosprawnych okupowane przez samochód nieuprawniony. Dlaczego tak jest, to wyjaśnimy sobie ze Strażą Miejską. A teraz przenosimy się na drogi, rejon Kijewa, no i problem drogowy, który można bardzo szybko rozwiązać.
Witam serdecznie, Artur Siejawski, ja do Czasu Reakcji z takim zapytaniem, żebyście zapytali tych odpowiedzialnych za te wszelkie remonty. Ja rozumiem, że trzeba drogi naprawiać, ale teraz wyjazd na Stargard, tak, ze Szczecina, ze Struga. Wiemy, że za skrzyżowaniem ze światłami, z ulicą, z Niedźwiedzią będzie zwężenie zaraz do dwóch pasów, a wszyscy lecą Struga trzema pasami. Jakby nie można było już gdzieś od połowy Struga informować kierowców, że będzie to zwężenie, żebyśmy wszyscy jechali dwoma pasami i przejeżdżali te skrzyżowania w miarę szybko i bez korków, to nie, wszyscy tną trzema pasami do samego końca, a potem jest problem na tych światłach, bo jest wpychanie, wymuszanie i nerwy. No, pozdrawiam.
Warto zapowiadać wcześniej wszelkie zmiany w organizacji ruchu, uprzedzać o tym kierowców. Prosimy organizatorów tych prac o to, żeby takie oznakowanie tam się znalazło. I jeszcze tym razem o Energopolu.
Dzień dobry, Mariusz. Pogratulujcie Państwo firmie Energopol bezmyślności, a to dlatego, że dzisiaj akurat przeprowadzają remont nawierzchni i tak już na zwężonym odcinku. Przecież ten remont można było zrobić dużo wcześniej, przed zamknięciem, przed zwężeniem tego odcinka na ulicy Zwierzynieckiej. A w ogóle można to było robić w nocy. Ale przecież po co myśleć, prawda? I ułatwiać kierowcom, lepiej utrudniać. Dziękuję, miłego dnia.
No nie, mam nadzieję, że tylko, jeżeli to można określić jako tylko, ktoś nie pomyślał, ale warto rzeczywiście takie prace prowadzić nocą. A teraz podziękowania podpisane przez sąsiadkę Patryka. A co się stało Patrykowi? Otóż Patryk wczoraj w autobusie linii 93 zgubił telefon komórkowy. Wszystko skończyło się dobrze dzięki życzliwości osób, które ten telefon znalazły. To pani Daria i pan Michał. Przekazały kierowcy 93. No i telefon wrócił do właściciela. Cieszymy się. Pozdrawiamy wszystkich i kierowcy 93, i pana Michała, i panią Darię. Gratulujemy panu Patrykowi, albo może jeszcze nie panu, bo może to jest człowiek przed 18 rokiem życia. W każdym razie telefon wrócił do właściciela i bardzo dobrze. Wczoraj tematem audycji była sprzedaż bezpośrednia. Przypomnę, w Polsce około 2% produkcji rolniczej jest sprzedawana przez samych rolników w ramach tak zwanej sprzedaży bezpośredniej właśnie, a na przykład w Austrii jest to 25%, w Wielkiej Brytanii 15%. No właśnie, w czym jest problem? Winne jest prawo, samorządowcy czy sami konsumenci? Mamy wiele przykładów, chociażby Kamień Pomorski, Wolin, że miejskie targowiska świecą pustkami, a z drugiej strony są są konsumenci, którzy są w stanie zapłacić więcej za prawdziwe miody czy warzywa. I właśnie taki temat zdominował wczorajszą audycję Czas Reakcji. Naszym gościem był m.in. profesor doktor habilitowany Piotr Niedzielski z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. No i teraz komentarz o sprzedaży bezpośredniej z Pomorzan. No właśnie, jestem ciekaw, czy słuchacze potwierdzą to, o czym mówi nasz rozmówca.
Dzień dobry, Andrzej. Słyszałem, że na Pomorzanach gdzieś jest organizowane takie coś, że w niedzielę można sobie kupić i ciasta, jakieś przetwory takie domowe. Niektórzy ciekawe rzeczy robią, po prostu jakieś ogóreczki w ciekawych zalewach. Bardzo słusznie i bardzo fajnie i wszędzie tak powinno być. A w ogóle to jak mi się bardzo podoba, jak przy gospodarstwach, jak się jedzie przez wieś, na przykład nieraz i widać jakieś słoiczki z czymś na przykład właśnie zrobione, aż człowiek ma chęć zatrzymać się, spróbować tego, nie wiem, jedni zrobią rydze, drudzy podgrzybki, trzeci dobry sok zrobi z winogrona. I kiedyś byłem na zamku w Grodźcu właśnie i przyszły te panie takie domowe kucharki, tam był festyn, porobiły ciasta, druga pierogi, trzecie. No bardzo ciekawie się tego próbuje, to jest stosunkowo nawet niedrogie, a normalnie aż ślinka i palce lizać. Pozdrawiam was serdecznie.
Oj, to pojadło by się pojadło. No właśnie, jest tak na Pomorzanach, jak słuchacz mówi, bo mówi, że słyszał, że tak jest, więc jest czy nie jest? Czekamy na potwierdzenie. 510, 3 siódemki i 3 szóstki. I jeszcze właśnie na temat sprzedawania własnych produktów, pani Agnieszka. Ja się nie dziwię, że u nas takie piękne inicjatywy kuleją. Proszę się dowiedzieć, ile kosztuje takie stoisko. Myślę, że cena odstrasza potencjalnych sprzedawców. No właśnie, cena gra rolę. No ale posłuchajmy kolejnego komentarza pod czujnym zarejestrowanego. 510, 3 siódemki, 3 dwójki.
Dzień dobry, kłania się stary słuchacz. W miastach w Polsce Centralnej, w województwie kujawsko-pomorskim i jego południowej części, to jest możliwe i tam się tak dzieje, no, zwłaszcza na brzegach miast. Przyjeżdżają rolnicy też działkowicze i sprzedają swoje produkty. A czasami pewnie też są jakieś targi planów jesieni, czy jak to się nazywa, również dodatkowo. Także to po prostu tu chyba za daleko do Szczecina, żeby dojeżdżać. Pewnie w mniejszych miejscowościach to jeszcze przetrwało, przynajmniej w naszym województwie. No ale gdzieś można i to się dzieje, a markety to wyparły. Kłaniam się.
Dziękujemy i pozdrawiamy. 510, 3 siódemki, 3 dwójki, 510, 3 siódemki, 3 szóstki. Teraz ceny. Właśnie niektórzy bez względu na cenę kupią coś, co można właśnie nabyć na takim ryneczku od producenta bezpośrednio, a inni jednak nie.
Witam serdecznie, stały słuchacz. Panie redaktorze, pan opowiada rzeczy na temat rolników, którzy sprzedawają za granicą swoje produkty, że to jest tak pięknie, fajnie. Oczywiście, też bywałem, też kupowałem i naprawdę faktycznie byłem z tego bardzo zadowolony, chociaż może troszeczkę były te artykuły drogie, droższe niż w sklepach, ale w sobotę byłem sobie na targowisku właśnie kupić swojską kiełbasę, jak to się mówi, od rolnika, który sam produkuje, tak? No niestety, najtańsza 53 zł kilogram, to pan uważa, że ludzie będą walić tam drzwiami i oknami na takie targowisko, jak rolnik przyjedzie i walnie 100% więcej, a jedyne co w tych artykułach, to jest dobre wędzenie, po prostu i ta kiełbasa pachnie, ludzie się zachwycają tym i tak dalej. Kiedyś, jak to się mówi, za komuny, nie wiem, czy wszyscy pamiętają, rynek Turzyn, gdzie po prostu rolnicy przyjeżdżali nie na tydzień do sklepu, tylko po prostu wystawiali się w ciągu jednego dnia i płacili tylko placowe, więc nie ponosili żadnych kosztów, jak to się mówi. A dzisiaj się ich zmusza do tego, żeby budę postawili jakąś albo wynajmowali budę na okres czasu jakiś. Nie tędy droga. Pozdrawiam.
I przy naszym telefonie pani Ania. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak tam na Pomorzanach jest, pani Aniu?
Na Pomorzanach jest cudownie. Od września chyba do czerwca, bo z tego co wiem, w sezonie wakacyjnym jest rzadziej, ale od września do czerwca co niedzielę odbywa się targ śniadaniowy w Offmarinie. Także doskonałe, świeże produkty bezpośrednio od producentów sprzedawane. Ciasta, kiszonki, kawa. Można naprawdę dobrze zjeść.
I na miejscu można do tego śniadania zasiąść?
Można, są nawet siedzenie, jeśli chodzi o, jeśli jest ładna pogoda, to nawet na zewnątrz można posiedzieć na leżakach.
Śniadanie takie jak w dni powszednie od 7 rano, czy raczej o 10
nie,
czy 9?
Nie, od 10, takie niedzielne śniadanie.
Niedzielne, a to bardzo tak. Miłe śniadanie. Tak. Dziękujemy pani Agnieszko.
Dziękuję.
Pozdrawiamy
również.
Serdecznie.
Ania.
To jest czas reakcji. Pani Ania, przepraszam pani Aniu. 12.15 to jest czas reakcji. Za chwilę nasz gość. Jeszcze mamy jednego słuchacza? Czy nie? Nie, nie mamy słuchacza. Dobrze, w takim razie za chwilę nasz gość, ale wrócę jeszcze na moment do pytania, które właśnie pojawia się po raz kolejny w naszej audycji wątpliwości. Pan Michał napisał, jako częsty użytkownik polskiej autostrady, polskiej to ważne, trzeba podkreślić, widuję raz czy dwa w miesiącu samochód niemieckiej policji. Zdarza się, że patrol stoi na tak zwanym kogucie i kontroluje auta. Osobiście nie mam nic przeciwko, ale no właśnie, co stanowi prawo? Jak ma się zachowywać użytkownik drogi, gdy niemiecki patrol zatrzymuje nas w ruchu, czy też z pobocza? Czy ma takie prawo? Myślę, że temat zainteresuje wielu słuchaczy. Już zainteresował, panie Michale. Przypominam, są odpowiednie umowy pomiędzy Polską a Niemcami na temat wspólnych kontroli. Właśnie, tu jest kluczowe słowo wspólnych kontroli. W takim patrolu, jeżeli na polskiej autostradzie zatrzymuje pana niemiecki patrol, musi być polski funkcjonariusz, pan musi go widzieć. Pan musi być zatrzymywany przez również polskiego funkcjonariusza. Niemiecki funkcjonariusz sam, samodzielnie nie ma prawa pana zatrzymywać na polskiej autostradzie. Musi być polski funkcjonariusz obecny w takim patrolu. I jeszcze pan Wojtek o giełdzie smakołyków i śniadaniach pod gołym niebem z produktami ekologicznymi. Dzień dobry, panie Wojtku.
Dzień dobry, panie. Dzień dobry, Wojtek, z tej strony kłaniam się. Dzień dobry wszystkim. Chciałem powiedzieć, pracuję na giełdzie samochodowej w Płoni, znaczy się handluję, można powiedzieć, częściami. No i widzę na giełdę, przyjeżdżają wszyscy producenci tam ze wsi, tam z miodami, z paprykarzami, z jajkami, z kiełbasami, ze wszystkimi, no cuda, cudawianki, naprawdę. Sam kupuję, polecam, śmieszne pieniądze, za cały dzień stania chyba płacą 20 zł, można naprawdę smaczne jedzenie kupić, kiełbaski, rybki, jajka, paprykarze własnej roboty, miody, no wszystko naprawdę w bardzo dobrej cenie i naprawdę bardzo smaczne. Sam kupuję i jak jeszcze chleba, kobieta przyjeżdża z chlebem, który piecze sama w nocy i tak dalej. Także naprawdę zapraszam wszystkich na giełdę w Płoniu. To nie reklama, ale sam tam pracuję i jestem bardzo zadowolony. I pozdrawiam wszystkich.
Pewnie, że nie reklama. Panie Wojtku, pozdrawiamy, bo tu jedna ze słuchaczek napisała właśnie, że drogo kosztuje stoisko. Okazuje się, że nie wszędzie, bo 20 zł za dzień dla takiego sprzedawcy to przecież nie są duże pieniądze. Polecamy te produkty ekologiczne, żartobliwie mówiąc, prosto od krowy. No i teraz już temat inny. Przenosimy się na ulicę Barnima w Szczecinie. Z nami jest Joanna Wojtak, Straż Miejska. Dzień dobry.
Witam, panie redaktorze. Dzień dobry słuchaczom.
No i telefon.
Stały słuchacz. Na ulicy Barnima 4 jest miejsce dla osoby niepełnosprawnej oznaczone znakiem pionowym i kopertą jako znak poziomy. Ta koperta jest trochę zaniedbana, bo nie jest odnowiona. Nie posiada tego niemieckiego elementu. I na tej kopercie od 2 tygodni stoi samochód Passat na krakowskich numerach, który nie posiada żadnej karty uprawniającej. Samochód ten nie ma powietrza, jest trochę pobijany, tak jakby uszkodzony. Zgłosiłem ten temat do Straży Miejskiej. Straż Miejska nie podjęła się ściągnięcia tego samochodu, tłumacząc, że koperta jest nieodnowiona i nie mają podstaw do tego, żeby ten samochód odholować. Prosiłbym o zajęcie się tym tematem. Dziękuję bardzo.
No właśnie, czy rzeczywiście tak jest, że koperta jest niewłaściwie wymalowana, miejsce dla niepełnosprawnych niewłaściwie oznakowane, nie tylko tutaj w grę wchodzi koperta i dlatego nie ma podstaw do odholowania tego pojazdu?
Tak, tutaj słusznie ta informacja została przez dyżurnego przekazana osobie zgłaszającej, że nie mamy tutaj możliwości odholowania pojazdu w myśl przepisów z artykułu 130a, mówiących właśnie o odholowaniu na koszt właściciela pojazdu, który bez uprawnień zajmuje stanowisko dedykowane osobie niepełnosprawnej, ponieważ to stanowisko, to miejsce jest nieprawidłowo oznakowane. Jest to prawda znak pionowy. Dzisiaj otrzymałam zdjęcie, ale w ubiegłym tygodniu, jak podejmowaliśmy interwencję, bo my znamy tę sytuację, ten znak był odwrócony, a oznakowanie niestety poziome jest kompletnie niekompletne. W myśl przepisów, które uległy zaostrzeniu, stanowisko postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinno mieć nawierzchnię barwy niebieskiej. Ponadto miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej stosuje się to oznakowanie piktogram również na nawierzchni barwy niebieskiej. Nie oznacza to jednak, że nie można by było podjąć działań, bo w ocenie Departamentu Transportu Drogowego, ja mam przed sobą taką opinię, brak barwy niebieskiej nie zmienia znaczenia wymienionych wyżej znaków. Natomiast Tak jak powiedziałam, oznakowanie pionowe jest tutaj również, było przynajmniej w tym momencie, kiedy byśmy podejmowali interwencję, tak był po prostu odwrócony. Być może teraz ktoś ten znak przekręcił, jest prawidłowo. Nie ma podstaw do odholowania pojazdów w myśl artykułu wcześniej przeze mnie cytowanego, natomiast jest tutaj podstawa do tego, żeby pojazd, który zajmuje to miejsce, został odholowany, traktując go jako pojazd nieużywany. Jeszcze wracając do tego oznakowania koperty, to nie znaczy, że tak byśmy stwierdzili, że jest nieprawidłowe i koniec, na tym się skończyło. Nie. Ta informacja została przekazana. Mamy odpowiedź z zarządu dróg. Będzie ta koperta może jeszcze dzisiaj uzupełniona. To miejsce będzie odświeżone w myśl przepisów, jak ta koperta powinna wyglądać. Zatem mam nadzieję, że dzisiaj, jutro, najpóźniej to miejsce będzie oznakowane w sposób prawidłowy. No niestety wszystkie nieprawidłowości są zawsze rozstrzygane na korzyść osoby obwinionej. My w sądzie spotkaliśmy się z takimi sprawami, kiedy podejmowaliśmy interwencję, nie było miejsce prawidłowo oznakowane i po prostu sprawy zostały przez nas przegrane.
Pytanie,
zatem
pani
oznakowanie
Joanno.
Będzie uzupełnione, tak?
Jak oznakować właśnie to miejsce, skoro stoi na nim samochód?
No właśnie, ustaliliśmy, bo pojazd jest na krakowskich tablicach rejestracyjnych.
Na naszej stronie można go zobaczyć.
Tak. Tak, piękny Passat, może był kiedyś piękny, w tej chwili być może faktycznie tutaj zdradza już oznaki pojazdu nieużywanego.
Teraz piękny inaczej.
Ale w pierwszej, tak, no cóż, o gustach się nie dyskutuje, ale mówiąc poważnie, w pierwszej kolejności obowiązek odholowania, usunięcia pojazdu spoczywa na właścicielu tegoż pojazdu. Z wiadomych względów ekonomicznych, aby miasto nie musiało ponosić kosztów, bo później z rozliczeniem tych kosztów naprawdę jest problem. My ustawiliśmy właściciela, w tej chwili rozmawiamy z nim. Miejmy nadzieję, że własnym sumptem, w własnym zakresie ten pojazd usunie, żeby miasto nie musiało ponosić dodatkowych kosztów.
I że sprawa zostanie rozwiązana w ciągu najbliższych dni, rozumiem.
Mamy taką nadzieję, tak. Mamy taką nadzieję. Miejsc dedykowanych osobom niepełnosprawnym jest w dalszym ciągu mało i każde takie miejsce jest bardzo cenne i na wagę złota. I niestety, ale takie działania nie wynikają z naszej opieszałości, ale przepisów, które wiążą nam ręce. Nie możemy podejmować no nieraz po takich pochopnych decyzji.
Ja apeluję też do naszych słuchaczy, żeby nie stali się tak biegli w prawie o ruchu drogowym, jeżeli chodzi właśnie o sposób oznakowywania miejsc dla niepełnosprawnych, i nie parkowali na nich, nawet jeżeli właśnie one nieco uchybiają przepisom, bo naprawdę nie o to chodzi. Oczywiście zarządca powinien te miejsca oznakowywać tak, jak to jest zapisane w prawie o ruchu drogowym, ale jeżeli nawet tak nie jest, nie parkujmy na tych miejscach. Po prostu nie utrudniajmy życia osobom niepełnosprawnym. Mam nadzieję, że w ciągu kilku dni uda się tę sprawę rozstrzygnąć, załatwić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin.
Dziękuję, do usłyszenia.
To jest czas reakcji, 12.24. Sławka, proszę o telefon do kolejnego naszego gościa, Piotra Zielińskiego z Urzędu Miasta Szczecin. Porozmawiamy chwilę o pewnym parkingu. Zresztą to sygnał już nie pierwszy w sprawie tego parkowania. Ale ja teraz zasygnalizuję tylko jeden temat. Napisał do nas pan Andrzej, rozżalony na TBS. Jego list zaczyna się tak: piszę do was, bo już nie mam sił na walkę z wszechmocnym TBS-em w Szczecinie. O co chodzi? Otóż pan Andrzej mieszka w lokalu, w którym wcześniej mieszkała jego babcia. Od 2014 roku, gdy zmarła babcia, próbuje pan Andrzej uzyskać prawo do mieszkania na Rajskiego i tutaj dokładny adres, płacze czynsz i wszystkie opłaty regularnie. No i cóż, nie udaje się właśnie uzyskać tego prawa do tego lokalu. Pan Andrzej rozżalony pisze, że jeżeli chodzi o płacenie, to TBS o tym pamięta, że trzeba pobrać opłaty, natomiast w drugą stronę żadne ułatwienia czy też ukłon, żeby ustalić jego prawo do tego lokalu, takie działania ze strony TBS-u nie występują. To jest wizja pana Andrzeja, czy ona jest zgodna z wizją TBS-u? Mam nadzieję, że jutro uda się nam na te pytania odpowiedzieć. A teraz przy naszym telefonie jest Piotr Zieliński, Urząd Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Piotrze, posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, Krzysztof ze Szczecina, stary słuchacz, kierowca autobusu. Ktoś po prostu nie pomyślał, wybudował tam ten parking, gdzie się staje na przystanku tramwajowym. Po drodze to on stoi pusty, a tutaj na pętli tramwajowej, na turkusowej, to już parkingi są całe zapchane i kierowcy tak stawiają samochody, że dwa autobusy się nie wyminą. Tu mamy taki przystanek na postój. Jak któryś z kierowców będzie szkodą u pasażerów, żeby nie marli, podjedzie wcześniej, a drugi wróci później z toalety, to już tego drugiego autobusu nie ominie, będzie stał i opóźniał rozkład. I tu jest dużo takich spraw i dużo takich problemów. Nikt nie chce chociaż na małym kawałeczku postawić zakaz zatrzymywania się. Bo ja rozumiem tych kierowców, że oni dobrze robią, korzystają z komunikacji, ale już nawet teraz samochody wjeżdżają tu, gdzie mamy przerwę na śniadanie. Żadnego znaku nie ma, żeby było tylko dla nas jakieś miejsce do usłyszenia.
No właśnie, tyle nasz słuchacz, zresztą nie pierwszy i mam nadzieję, chciałbym mieć nadzieję, że ostatni, który informuje o tym problemie. Pętla turkusowa, 58 miejsc parkingowych na parkingu Park and Ride, drugi taki parking na Hangarowej, tam 425 miejsc, no zajętych kilkadziesiąt, około 100, różnie to bywa, średnio, nie więcej. Panie Piotrze, czy dostrzegacie problem, czy istnieje możliwość rozbudowy tego parkingu przy turkusowej, czyli przylegającego do pętli przystanków autobusowych, do pętli tramwajowej? Halo? Panie Piotrze? Może pan Piotr się rozłączył, w takim razie za chwilę spróbujemy połączyć się znowu. Tak jak powiedziałem, problem powraca, słuchacze nam sygnalizują to i również kierowcy autobusów, że właśnie ludzie parkują gdzie bądź. To jest też sprawa dla Straży Miejskiej oczywiście. Proszę dzwonić, proszę interweniować, numer do Straży Miejskiej 986. Mamy pana Piotra?
Jestem.
Jest pan. Panie Piotrze,
jestem.
No właśnie, słyszał pan, co mówiłem, czy stracił pan kontakt?
Niestety nie. Na chwilę coś przerwało.
Dobrze, to króciutko. Mamy Park and Ride na Hangarowej, 425 miejsc, a tutaj kierowca autobusu sygnalizuje nam o tym, że oczywiście te 60 miejsc, 58 dokładnie, Park and Ride na turkusowej, przy samej pętli autobusowej, tramwajowej jest zajętych, więc ludzie parkują gdziekolwiek. Czy państwo widzicie problem, czy są jakieś możliwości jego rozwiązania? Nasz słuchacz, kierowca, mówi o doznakowaniu, żeby postawić tam znaki zakazu zatrzymywania się i postoju w niektórych miejscach. Ale czy są jeszcze jakieś inne wyjścia z tej sytuacji?
No, jeśli chodzi o samą organizację ruchu, kwestie ustawienia oznakowania, oczywiście przyjrzymy się dokładnie temu, jak ta sytuacja wygląda dokładnie na miejscu. Być może jakieś takie kwestie właśnie związane z zakazem parkowania w niektórych lokalizacjach na tym terenie zostaną zrealizowane. Natomiast jeśli chodzi o samą rozbudowę parkingu, no to takiej możliwości w tej chwili nie ma. Ten parking był przewidziany w zasadzie tylko jaki taki dodatek do tego parkingu, który znajduje się przy lotnisku. No i to jest ta infrastruktura, która miała obsługiwać tych, którzy właśnie przyjeżdżają do Szczecina i zostawiają swoje samochody, następnie przesiadają się do komunikacji miejskiej.
Nie wiem, jakie tam są zależności własności gruntów, na ile działka właśnie, na której leżą pętle autobusowe, tramwajowa, należą do miasta, no ale ciśnie się na usta stwierdzenie, że szkoda, że nie pomyślano o większym parkingu, bo wiadomo, ludzie są wygodni, przyjeżdżają na pętle, tam chcą przesiąść się do autobusu czy tramwaju, bardziej do tramwaju, niż jak się okazuje, jak praktyka pokazuje, jechać na Hangarową troszeczkę dalej, prawda? I tam zostawić samochód i przesiąść się do tramwaju.
No tylko musimy też spojrzeć na to z innej strony. Parking przy ulicy Hangarowej przy lotnisku miał być takim głównym parkingiem, który przejmie tą część ruchu samochodowego właśnie tych osób, które dojeżdżają do pracy w Szczecinie. Natomiast ta infrastruktura przy ulicy Turkusowej miała być po prostu taką infrastrukturą jakby uzupełniającą, dodatkową, która będzie spełniać tę funkcję parkingu Park and Ride. No my w tej chwili w ramach też działań z z FOM-em i w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej no, przewidujemy pewne inwestycje związane z budową parkingów Park and Ride na Prawobrzeżu, no ale to jeszcze jesteśmy na etapie przygotowania samej dokumentacji.
Są to Szczeciński no, obszar metropolitalny, tak?
Dokładnie, dokładnie. No i w ramach tutaj tego projektu budowy kolei metropolitalnej będziemy chcieli wybudować około 1800 miejsc parkingowych. Mówię w różnych częściach Prawobrzeża. Nie mówię konkretnie tamtej lokalizacji, no ale to jeszcze kwestia jest tego czasu, zanim ten projekt zostanie całkowicie zrealizowany.
Jest przy naszym telefonie pan Marek. Dzień dobry.
Witam. No ja często tam podjeżdżam na ten parking po żonę, bo żona tam wysiada, a na Rudziankę no niestety żaden tramwaj nie dojeżdża. Myślałem, że trochę bliżej będzie ten parking. Zrobiliście jak zrobiliście. Ten parking jest dużo, dużo za mały. To było od początku wiadomo, a teren jest, bo praktycznie do torów możecie parking rozbudować, tylko kwestia ustalenia i odpowiednich finansów. Skoro Park and Drive przy lotnisku się nie sprawdza, a dokładacie cały czas pieniądze, bo zbudowaliście już nawet wiatę, gdzie indziej ludzie czekają latami na wiatę, a tam już stoi. I ciekaw jestem, jak będzie, jak będą tam autobusy się zatrzymywać, dwa przegubowe i my z góry będziemy zjeżdżać. Będzie gwałtowne hamowanie, cuda niewidy, wyjazd. Ciekawy jestem, czy policja w ogóle wzięła pod uwagę to, co zrobiliście przystanek przy lotnisku. A tam jest teren duży do rozbudowy. Tylko pomyśleć i zainwestować, bo ludzie tam jeżdżą i zostawiają samochody, więc się sprawdza i należy zainwestować w ten parking. Dziękuję.
Dziękuję
bardzo.
Panie Marku, pozdrawiamy. Dołączamy się do głosu pana Marka. Panie Piotrze, prosimy rozważyć budowę parkingu, zwłaszcza, że no, parking to nie jest aż tak duży koszt jak parking wielopoziomowy. Chodzi o taki zwykły parking. Jeżeli rzeczywiście ta działka należy do miasta, warto by było to rozważyć. No i prosimy o to, żeby tam sprawdzić organizację ruchu i być może jeszcze doznakować to miejsce tak, żeby Straż Miejska mogła chociażby skutecznie interweniować, jeżeli ktoś parkuje nieprawidłowo, co może też przecież wymusić przejazd niektórych osób mimo wszystko na Park and Ride na ulicę Hangarową, prawda?
No dokładnie, no przyjrzymy się dokładnie tej kwestii właśnie związanej z oznakowaniem miejsc. Być może tutaj jakieś kwestie z tym związane zostaną podjęte.
Piotr Zieliński, Urząd Miasta Szczecin, dziękuję za tę informację. To jest czas reakcji. We wtorek, 9 października, przede mną list od pana Tomka, który dziękuje nam za zajęcie się sprawą rady rodziców, czy rad rodziców w różnych szkołach. Okazuje się, że różnie to bywa w tych szkołach. Niektóre wręcz zmuszają pośrednio, czy też bezpośrednio do płacenia pieniędzy na rady rodziców, mimo że te składki są dobrowolne. Zdarzają się szantaże takie, że dziecko nie otrzyma nagrody książkowej, jeśli właśnie rodzic nie wpłaci na Radę Rodziców. No i cóż, generalnie jest tak, że pieniądze na Radę Rodziców wpłacamy dobrowolnie. No i przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej, rzeczniczka właśnie tejże szacownej instytucji, Anna Ostrowska, mówiła też o tym, że szkoły nie mogą wydawać takich pieniędzy na Radę Rodziców na inwestycje. Tymczasem pan Tomek na przykład przytacza z jednej ze szkół zakup system kontroli dostępu za 1300 prawie złotych. No i pan Tomek mówi, że chętnie skontaktuje się z panią Anną Ostrowską z MEN-u, ponieważ napisał, wyczułem nutę niedowierzania w głosie pani rzecznik, że takie sytuacje mają miejsce. Panie Tomku, przekażemy pana numery telefonów do właśnie rzeczniczki MEN-u. Porozmawiacie sobie państwo, mam nadzieję, że MEN będzie takie postępowanie szkół korygował. Tyle w tej sprawie, a teraz przechodzimy do spraw związanych ze zdrowiem. Naszym gościem jest magister Hanna Borowiak, prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani magister, zaprosiłem panią do rozmowy za poduszczeniem, można powiedzieć, pani Anny, która napisała tak, sprawa dotyczy cen dwóch leków, kropli do oczu. Evo Tears i Hialai. W aptece Zdrowie te Evo Tears kosztują 91 zł, w aptece DOS 79, w aptece internetowej 56, w aptece internetowej jeszcze innej firmy 56 zł. Te drugie Hialai kosztują w aptece Zdrowie 38,99, w aptece DOS 18 zł, ale tutaj pani Ania nie jest pewna, czy podano prawidłową cenę. I w aptece internetowej, jednej z aptek internetowych, 23,69. Jak widać, pisze pani Anna, rozstrzał cenowy jest duży. Ja zapłaciłam w aptece zdrowie za te dwa rodzaje kropli 130 zł. I może nie drążyłabym tematu, ale okazało się, że tych polecanych przez okulistę kropli moje oczy nie tolerują. Kropli na podrażnione oczy jest mnóstwo. Taka sama różnica cenowa jest w pozostałych przypadkach. Jestem emerytką i różnica cen około 50 zł jest dla mnie znaczna. Jest wolny rynek. Zdaję sobie sprawę, że apteki działają na zasadzie sklepów, ale są to sklepy specjalnego znaczenia, do których większość ludzi ma zaufanie, że produkty, które sprzedają, posiadają wysoką jakość. Ale taki rozbój cenowy jest dla mnie nie do przyjęcia. Myślę, że nie tylko dla mnie. Jest to żerowanie na ludzkiej naiwności, nieznajomości tematu, na chorobie i wykorzystywanie słabego, chorego obywatela. I jeszcze w tej sprawie telefon.
Dzień dobry, mam na imię Włodzimierz, jestem ze Szczecina. Pan redaktor mówił o pazerności kapitalistycznej. Rzeczywiście, to jest nie tylko pazerność, ale graniczy to chyba ze złodziejstwem. Myślę, że wzorem takich hypermarketów można znaleźć ceny poszczególnych artykułów. I żeby nie dzwonić do aptek, należałoby chyba wprowadzić też taką zasadę, że każda apteka powinna mieć wykaz cen leków, żeby można wejść do internetu. I są takie możliwości techniczne i to by ułatwiło życie i pacjentom, i po prostu byłoby możliwość wyboru szybkiego, łatwego, a nie wydzwanianie, chodzenie po mieście, szukanie. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy za tę opinię. Przy naszym telefonie, przypomnę, magister Hanna Borowiak, prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Pani prezes, zacznijmy od kwestii właśnie takiej. Czy rzeczywiście apteki podlegają grze rynkowej, wolnemu rynkowi, tak jak inne sklepy?
W pewnym stopniu tak, bo to wszystkie apteki są przedsiębiorstwami i prowadzą swoją działalność na podstawie działalności gospodarczej.
I mamy leki refundowane, prawda, które mają takie same ceny?
Leki refundowane, jest ich ponad 3000, w całej Polsce mają taką samą cenę.
To je odłóżmy na półkę, a teraz przejdźmy do tych leków
dokładnie.
Nierefundowanych właśnie.
Nierefundowanych. Tutaj jest troszeczkę, wie pan, chcielibyśmy, żeby mniej więcej ceny były podobne we wszystkich aptekach. Pan przytoczył, czyli poprzez panią Annę, przytoczył pan różne grupy, nazwijmy to aptek. Apteki internetowe rządzą się innymi prawami i mają one czasami te produkty tańsze, bo no nie mają takich innych dodatkowych kosztów.
One nie mają kosztów, ale wiadomo, mniej ludzi pracuje, prawda, w takich aptekach.
Dokładnie, bo to zresztą trzeba mieć dodatkowe pozwolenie na to, żeby prowadzić taką aptekę internetową.
Od nadzoru farmaceutycznego, tak?
Tak, oczywiście, dokładnie. I proszę pamiętać, że leki stuprocentowe też można kupić w różnych cenach od hurtowni, bo są leki tak zwanego importu równoległego i one z reguły są tańszymi lekami niż kupowanymi w hurtowniach tak jakby normalne. To są też prawidłowe leki i odpowiednie, tylko produkowane na przykład w Grecji, na przykład tam w Hiszpanii, gdzie produkcja jest, cena wyjściowa od producenta jest niższa. Ale to też są hurtownie, które mają odpowiednie pozwolenie na sprowadzanie takich leków. Ja mówię o tych różnicach, co mogą być, prawda? Jest jeszcze taki duży problem, moim zdaniem i naszym zdaniem jako samorządu, że już na wstępie od producenta poprzez hurtownię apteki są tak zwane kategoryzowane. Czyli część aptek może kupić w niższej cenie, a część aptek może kupić, jeżeli chce takie leki mieć u siebie na stanie wyższej ceny.
A kto dokonuje tej kategoryzacji? Kto dokonuje tej kategoryzacji?
Producent i hurtownie. Nam się to nie podoba, ale bodajże 2 lata temu, czyli jak to tak, ale prawdopodobnie to 2 lata temu, otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Zdrowia, do którego zgłaszaliśmy ten problem. Otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Zdrowia, które nam wówczas odpowiedziało, że hurtownie mają prawo wybrać sobie odbiorcę, czyli aptekę.
Czyli prawda? Hurtownia wybiera na przykład odbiorcę, który ma sieć aptek w całej Polsce i oferuje niższą cenę dla tego odbiorcy niż dla aptek prywatnych mniejszych.
Dokładnie do tego mniej więcej się to sprowadza. My rozumiemy, że mają prawo wybrać odbiorcę, ale jeżeli już odbiorca jest od wielu lat w tej hurtowni, prawda, no to hurtownia nie wybiera odbiorcę, tylko wybiera produkty, które w jakichś tam cenach sprzedaje. To nam się nie podoba. My rozumiemy, tak jak na wstępie mówiliśmy, że to jest działalność gospodarcza, wolność gospodarcza, tak jak od wielu, wielu lat nam wszystkie po kolei rządy mówią, to się zgadza. My rozumiemy, że mogą być różnice w sprzedaży przez hurtownię dla aptek w różnych cenach, ale nie takie ogromne różnice, bo proszę sobie wyobrazić, że czasami bywa tak, że jedne apteki otrzymują upust 70%, a inne na przykład tylko 10%. No to jest szalona różnica. Mówimy cały czas tutaj o lekach i preparatach, które nie są na listach testowanych.
No właśnie, a teraz przejdźmy do tego, o czym mówił nasz słuchacz. Czy każda apteka, taka prywatna, mała, czy właściciel, który ma kilka aptek, nie może wprowadzić na stronie internetowej swoich leków, które oferuje z cenami, żeby po prostu nie trzeba było iść do apteki albo chodzić od apteki do apteki, szukając, gdzie jest lek tańszy o 10 zł, czy nawet o 50, jak tutaj przykładowo podaje pani Anna złotych. Czy tak można zrobić? Czy można wprowadzić właśnie taką
Moim
usługę?
Moim zdaniem nie. Dlatego, że obowiązuje artykuł 94a ustawy Prawo Farmaceutyczne zakazujący reklamowania się aptek. Reklamą nie jest umieszczenie na stronie nazwy apteki, adresu, godzin czynności. Natomiast wszelkie inne informacje mogą być uznane jako reklama. Za to grożą kary finansowe, jak i też odpowiedzialność zawodowa.
Czyli pani zdaniem, pani magister, gdyby właściciel apteki chciał wprowadzić taką usługę, musiałby się zwrócić do nadzoru farmaceutycznego o zgodę i po prostu założyć oprócz apteki stacjonarnej aptekę internetową i wtedy mógłby takie informacje podawać.
Aptece internetowej, no to na zasadzie tam jest zakupów, bo tam jest cena podana, prawda? To jest w ten sposób. Natomiast nie może na stronie swojej typowo internetowej podawać, że ma preparaty, w ogóle takie ma preparaty i w takich cenach. To moim zdaniem byłoby uznane przez inspektorat jako reklama.
Czy zna pani magister przypadek, kiedy apteka stacjonarna szczecińska ma też aptekę internetową, prowadzi jakby równolegle działalność?
Są.
Mhm. Czyli jest to możliwe, ale nie rozważacie państwo jako farmaceuci wprowadzenia właśnie, czy jak uchwałą na przykład zarządu Okręgowej Rady Aptekarskiej, żeby na przykład wszystkie apteki wprowadziły taki internetowy spis leku po otrzymaniu oczywiście leków i cen, po otrzymaniu oczywiście zgody nadzoru farmaceutycznego.
Ale nadzór by nie wydał zgody na umieszczenie to, ponieważ on by złamał również przepis artykułu 94a o reklamie aptek, bo tak jak powiedziałam, reklama aptek jest zabroniona, prawda? Zgodę mogłaby uzyskać apteka na prowadzenie apteki internetowej, to przez inspektorat, wojewódzki inspektorat farmaceutyczny, ale tam trzeba spełnić dodatkowe, jeszcze inne kryteria, które nie musi mieć apteka stacjonarna. Także to nie jest tak. Natomiast my jako samorząd zawodowy, ja chcę wszystkim powiedzieć, skupiamy magistrów farmacji pracujących w aptekach, w hurtowniach i w innych jednostkach, natomiast nie skupiamy przedsiębiorców. A jak powiedziałam na wstępie, każda apteka jest przedsiębiorstwem prowadzonym przez jakiegoś przedsiębiorcę. Więc my nawet nie możemy podjąć uchwały, bo to jest poza naszymi kompetencjami, jako mówię, żeby nakazać przedsiębiorcy, niezależnemu przedsiębiorcy, cokolwiek, co wykracza poza prawo.
Co pozostaje w takim razie pani Annie, pani magister, kiedy przychodzi do apteki albo szuka leku i widzi, że są różnice w cenach 50 zł, kupować tam, gdzie jest taniej i tyle?
Tak, no wie pan, to jest uciążliwe na pewno dla pacjentów dzwonić po aptekach. Ale jeżeli pacjent dzwoni, to się udziela informacji odnośnie ceny, prawda?
Zgadza się.
Jest to uciążliwe, na pewno jest uciążliwe. Tak to jeszcze mówię, podkreślam. My byśmy chcieli również, żeby były te ceny zbliżone. To nigdy one nie będą jednakowe, bo możemy znowu, wie pan, być pociągnięci, że jako zmowa cenowa i tak dalej. To już podlega pod inne przepisy prawa. Ale żeby te ceny były zbliżone. I byłoby to z korzyścią i dla pacjentów, i dla aptekarzy, którzy pracują w tych aptekach. I muszę powiedzieć z przykrością, że wiele razy, no, jako ten bezpośredni kontakt z pacjentami, dostajemy razy, cięgi, no w zasadzie nie za swoje winy, bo jeżeli dana apteka nie jest w stanie kupić preparat za taką cenę, którą na przykład oferuje w detalu inna apteka, no to to, co mówiłam na początku, po prostu są wybierane pewne grupy aptek, które mogą kupić taniej, a pozostałe mogą kupić drożej. Bo nie oszukujmy się, nikt nie będzie dokładał. Także producent, jak jednemu da więcej, to drugiemu upustu, to drugiemu musi dołożyć, żeby wyszedł na swoje.
Dziękuję za tę informację. Jeszcze patrzę
bardzo
na Sławka,
przykre,
czy...
Tak jest.
Mamy pytanie od słuchacza, ale chyba nie, tak? Nie mamy. Nie mamy od słuchacza pytania. Magister Hanna Borowiak, prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Dziękuję za informację. Jeszcze raz do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
To jest czas reakcji, 12:50, a my teraz wybieramy się do lasu na grzyby. Jest z nami pan dr Wojciech Zyska, dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Witam serdecznie pana redaktora, witam państwa.
Dzwonię do pana doktora po nadzieję. Panie doktorze, czy mamy szansę jeszcze na wysyp grzybów w tym roku? Na razie sucho i grzybów nie ma. Grzyby lubią wodę, oj lubią.
Przede wszystkim muszę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy możliwość zbierania grzybów w Wolińskim Parku Narodowym nie istnieje. Ale jak w życiu, oczywiście niektórzy z okolicznych mieszkańców no, wchodzą, starają się zbierać. W tym roku na ten moment nie rejestrujemy w ogóle osób wchodzących na teren parku, zbierających grzyby, przez co możemy stwierdzić, że grzybów w parku nie ma. Ale również moje obserwacje na drodze numer 3 w rejonie Brzozowa, gdzie często są wystarczy Przybiernowa, gdzie w minionych latach grzyby były sprzedawane z drogi, pokazują, że nie ma grzyby. Są jakieś kurki, ale skąd one pochodzą, tego nie wiadomo. Myślę, że może będę złym prorokiem, ale nie widzę tutaj przyszłości w tym roku dla zbieraczy grzybów. Mamy noce zimne, 1-2 stopnie, a nawet 0, jak podałem, to nie są warunki korzystne dla wzrostu grzybów, a mając na uwadze długotrwałą suszę, ta woda nie wchłonęła do grzybni. Myślę, że to jest główny powód. Ale ja jestem grzybiarz, także nadzieja umiera ostatnio.
No właśnie, a może inaczej zasiać nadzieję, kto ma jakiś ogródek czy działkę, nie wiem czy pan doktor wie, ale pojawia się coraz więcej firm, które oferują grzybnie, borowika sosnowego, tak, opieńki tak. I podobno to działa, podobno jeżeli to odpowiednio, tak jak jest napisane w instrukcji, gdzieś tam zasiejemy ten grzybnie, implementujemy do gruntu w odpowiednim miejscu, no to możemy mieć własne opieńki czy borowiki właśnie w swoim ogródku czy na działce.
Znam parę osób, które mają borowiki w ogródku gdzieś tam w rejonie Tanowa, które to przez naturalny sposób, że obcinając korzonki, wkładały do ziemi i w ten sposób w ciągu paru lat doczekały się. Ta metoda również jest na pewno skuteczna, czy gdzieś boczniak jest hodowany w ten sposób, czy piecarka hodowana.
No właśnie, panie doktorze, to jest może nadzieja dla grzybiarzy, jeżeli nie ma tych grzybów w lesie, jest ich bardzo.
Ale przyjemność zbierania grzybów to jest pochodzenie po lesie, prawda? To również ten element fajny jest. Ale Myślę dla osób, które zwątpiły już w grzyby, to też jest jakiś dobry kierunek.
Ale właśnie my namawiamy na spacery po lesie, nawet jeżeli nie ma tego powodu w postaci grzyba, którego trzeba znaleźć, czy grzybów. A przypomnę, profesor Bożena Muszyńska, mykolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, mówi o grzybach tak. Tylko 3% gatunków grzybów zawiera niebezpieczne dla człowieka toksyny, a generalnie zwykła kurka jest lepszym źródłem beta-karotenu niż marchewka, bo borowiki mają selenu więcej niż orzechy i podobnie jak gąski oraz kanie zawierają tryptofan, fenyloalaninę i serotoninę polecane wegetarianom, gdyż tak jak tofu czy soja są fantastycznym zamiennikiem dla białka mięsa. No i właśnie, pani profesor mówi też o tym, że gotowanie, fakt, że troszeczkę może zmniejsza ilość tych cennych składników, ale nie do końca. Pani profesor mówi tak, ja gotowałam grzyby, a później analizowałam skład i wyniki wskazują, że kurki na przykład dalej zawierają karotenoidy. Co prawda gotowanie obniża dwukrotnie zawartość związków indolowych, wspomnianego tryptofanu lub serotoniny, jednak tak przyrządzone grzyby nadal zawierają ich spore ilości. Polisacharydy z grzybów jadalnych podczas gotowania przedostają się do wody, stąd najlepiej przygotować z nich zupy i sosy grzybowe. Ich obecność w potrawie łatwo poznać po tym, że zupa grzybowa pieni się i kipi. A jeśli chodzi o grzyby suszone, to silny aromat jest zasługą powstających w tym procesie lotnych oktanoli. No nic tylko jeść, ale chyba rzeczywiście trzeba wysiewać te grzyby w ogródkach na razie i na działkach, no bo grzybów raczej według pana doktora w tym roku już nie będzie.
Ja muszę pamiętać, że co pan redaktor powiedział, spacery po lesie tym bardziej wskazane i możliwe, gdyż od 15 października zawieszone są alarmy pożarowe, czyli warunki w lesie się poprawiły, nie jest już tak sucho, nie ma zagrożenia pożarowego. Także nawet jeśli nie znajdziemy nic, znajdziemy dwa grzyby, to przyjemność. Pogoda jest ładna i warto.
No właśnie, a przecież panie doktorze, mówi się też dwa grzyby w barszcz. Dziękuję bardzo. Dr Wojciech Zyska, dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego. To był Czas Reakcji.